Debaty Charles Taze Russell kontra Ellington oraz Ellis White. Charles Taze Russell kontra Ellis White. Debata druga. Poniedziałek, 24 lutego 1908 roku. Przewodniczący, doktor teologii Peter Robertson, Kościół Prezbiteriański, Mohawk, w Cincinnati, Ohio. Dyskutowana teza. Pismo Święte wyraźnie naucza, że pomiędzy śmiercią a wzbudzeniem w czasie wtórego przyjścia Chrystusa umarli znajdują się w stanie nieświadomości. C.T. Russell, za. Ellis White, przeciw. Pierwsza przemowa C.T. Russella. Teza dzisiejszego wieczoru jest najbardziej kluczowa ze wszystkich. Na podstawie fałszywego przypuszczenia, że umarli nie są rzeczywiście umarłymi, opierają się wszystkie błędy pogaństwa i chrześcijaństwa. Wydaje się to dziwne, że mój oponent będzie przemawiał do widowni składającej się z inteligentnych ludzi, udowadniając, że umarli nie tylko nie są umarłymi, ale że są jeszcze bardziej żywi, niż kiedy żyli. Cóż za przewrotność logiki i języka znajduje w tym swoją obronę. Jakby niewystarczająco złe i smutne było to, że nauczani takiego błędu od dzieciństwa, bezmyślnie i głupio go przyjmujemy, to zadziwiające jest, że ktoś pokroju mego oponenta po namyśle angażuje się w obronę takiego nonsensu, odpieranego przez pięć naszych zmysłów. Ale mówi się nam, że w to, iż umarli nie są umarłymi, lecz bardziej żywymi niż kiedykolwiek przedtem, mimo że przeczy temu każdy fakt, przypadek i test znany człowiekowi, trzeba wierzyć, ponieważ tak mówi Biblia. Dobrze, w takim razie przedstawmy tę sprawę wprost i niech mój przeciwnik zapamięta swoje wyznanie i moje. Gdzie Biblia mówi, my mówimy, a gdzie Biblia milczy, my milczymy. Trzymając się tej zasady, mój przeciwnik nie powinien mieć nic do powiedzenia, ponieważ Biblia wszędzie naucza, że umarli są umarłymi, a ich jedyną nadzieją na ponowne życie jest wskrzeszenie. A tak przy okazji, jakże bezsensowne byłyby biblijne obietnice dotyczące wskrzeszenia umarłych, gdyby nikt nie był umarły, gdyby umarli byli bardziej żywi niż kiedykolwiek przedtem. Poczujcie siłę biblijnych nauk z następujących wersetów. Mając nadzieję w Bogu, stwierdza święty Paweł, że będzie, którego i oni czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. Dzieje apostolskie rozdział 24 werset 15. Święty Paweł mówi także, bo jeśli ci zmartwychwstania nie masz, tedy ci i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli ci Chrystus nie jest wzbudzony, tedy ci daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza. Albowiem jeśli ci umarli nie bywają wzbudzeni, i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszczeście w grzechach waszych. Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 13, 14 i od 16 do 18. Apostoł opiera tutaj na wskrzeszeniu całą wagę naszej ewangelicznej nadziei na przyszłe życie. Ale czy mój oponent powie nam, jak może to być prawdą, jeżeli umarli żyją teraz albo w wiecznej szczęśliwości lub w mękach? W jaki sposób wskrzeszenie może się do nich odnosić lub przynieść im korzyść? Jeśli nie ma być wskrzeszenia umarłych, wówczas wiara wasza jest daremna, a ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Niech natchnione słowo załatwi te kwestie pomiędzy wszystkimi raz na zawsze. Pytanie brzmi, czy wierzysz Słowu Bożemu? Święty Paweł ponownie stwierdza, bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 21 do 23. Śmierć Jezusa, sprawiedliwego za niesprawiedliwych, zmartwychwstanie Jezusa jako Pana zarówno umarłych, jak i żywych, gromadzenie wybranych, oblubienicy Chrystusowej, wzbudzenie wiernej klasy oblubienicy w pierwszym zmartwychwstaniu, a następnie wzbudzenie świata, by był błogosławiony przez Królestwo Chrystusowe, jest tematem wszystkich listów Pawłowych. Nic dziwnego, że wykrzyknął przed swymi przeciwnikami, co również i ja dzisiaj czynię, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania, Dzieje Apostolskie rozdział 23 werset 6, nowy przykład. Nic dziwnego, że czytamy, iż prześladowany pierwotny Kościół głosił wszędzie Jezusa i zmartwychwstanie Jezusa jako tego, który odkupił nasz rodzaj i umożliwił zmartwychwstanie oraz zmartwychwstanie jako wielki proces, za pomocą którego wielkie błogosławieństwo Jego odkupienia przyniesie korzyść ludzkości, Kościołowi wybranych w pierwszym zmartwychwstaniu oraz całej ludzkości w kolejnym zmartwychwstaniu. Słuchajcie Jezusa, jam przyszedł, aby żywot miały, Ewangelia Jana rozdział 10 werset 10. Jego imię, Zbawiciel, oznacza dosłownie życiodawca. I ponownie mówi, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą, Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29, nowy przykład. Uznany Kościół wyjdzie natychmiast do doskonałości żywota, pozostali, nieuznani, ale odkupieni. Przez podniesienie za sprawą sądów wieku tysiąclecia, Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29, podczas gdy ci, którzy odrzucą Bożą łaskę i będą rozmyślnie grzeszyć, zostaną wytraceni we wtórej śmierci, z której nie ma już zmartwychwstania, odkupienia czy powrotu. Jak czytamy, i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23. Mamy zapewnienie, że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki oraz że darem Bożym jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, osiągalne tylko dzięki Niemu. Rzymian rozdział 6 werset 23. Życie jest przeciwieństwem śmierci. Nie ma czującej istoty, żadnej myśli, żadnej mądrości, żadnego uczucia bez życia. Zatem nie może być myśli, uczucia, mądrości w śmierci, która oznacza brak życia. Ustępujemy naszemu oponentowi w jednym tylko wersecie, to jest, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 4, co oznacza, że będziecie żyć, mimo że będziecie wydawać się martwi. Kto jest jednak autorem tych słów? Odpowiadam, że są to słowa szatana sprzeciwiające się boskiemu dekretowi, na pewno umrzesz. 1 Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, nowy przykład. Komu, moi drodzy przyjaciele, uwierzymy, Bogu czy szatanowi? Przez kłamstwo, którym szatan zwiódł matkę Ewę, i przez wynikające z niego nieposłuszeństwo zabił, zamordował nasz rodzaj. Tak też mówi nasz Pan, on ci był mężobójcą od początku. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44. Wszyscy poganie zostali tak zwiedzeni przez szatana, że uwierzyli w jego kłamstwo. Utrzymują oni, że ich umarli nie są umarłymi, ale żyją gdzieś w torturach, Nie są jednak aż tak bezmyślni, by wynaleźć naukę o zmartwychwstaniu sprzeciwiającą się ich pomysłom i wprowadzającą zamęt. Również chrześcijanie nie mają żadnego pożytku z doktryny o zmartwychwstaniu. Ich ulubiona teoria głosi, że umarli nie są umarłymi. Mają jednak trudność, usiłując dokonać rzeczy niemożliwej, zharmonizowania kłamstwa szatana z Bożą prawdą. Szatan mówi, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Bóg mówi, na pewno umrzesz, a twoja jedyna nadzieja na przyszłe życie tkwi w słowach Jezusa jako Odkupiciela, Odnowiciela i Życiodawcy. Piekło i czyściec to oszustwa zbudowane na kłamstwie szatana. Nic dziwnego, że apostoł nazywa je naukami diabelskimi. 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Tak bardzo zwiódł on chrześcijan w tym temacie, że główne kreda chrześcijańskie utrzymują, jakoby karą za grzech pierworodny były wieczne męki. Bóg miał się tak zezłościć na swoje dzieci, Adama i Ewę, że skazał ich na tortury z powodu zjedzenia zakazanego owocu, a nie tylko to, również każde dziecko narodzone w rasie ludzkiej rodzi się potępione i skazane na wieczne męki, poza tą garstką uratowaną przez Chrystusa, która ma teraz uszy ku słuchaniu. Tak uczą. Brednie. Cóż za nonsens uwłaczający Bogu, deprawujący rozum, zanieczyszczający serce. Nonsens. Sprawia on, że najświetlejsze umysły skłaniają się ku utracie wiary. Wmawia nam się, że tego wymagała boska sprawiedliwość i przyzwoliła na to Boża miłość dla ludzkości. Ale jest to bluźnierstwo przeciwko świętemu imieniu. Ze wstydem przyznaję, że ja także kiedyś tak wierzyłem i tak oszczerczo głosiłem Boga Biblii. Ufam, że zostało mi to łaskawie przebaczone i staram się teraz mówić prawdę i zawstydzać diabła, a także pomagać innym wychodzić z ciemności do cudownej światłości Jego boskiego słowa. 1 Piotra rozdział 2 werset 9, nowy przekład. Tak mówi Biblia, to odpowiedź, jaką otrzymujemy od wielu, gdy pytamy ich, dlaczego trwają przy takich absurdach. Ale Biblia nic takiego nie mówi, wręcz przeciwnie. Posłuchajmy biblijnego świadectwa. Posłuchajmy wyjaśnienia świętego Pawła na temat grzechu pierworodnego i kary za niego. Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Rzymian rozdział 5 werset 12. Można by przypuszczać, że rozsądny człowiek nie może się pomylić, czytając tak jasne stwierdzenie, ale sędziwi uczeni w piśmie oraz profesorowie teologii mówią nam, że w ich przekonaniu wspomniana tu śmierć oznacza życie, wieczne życie, z diabłami, życie w męczarni i tak dalej. Z pewnością Bóg tego świata, szatan, zaślepił ich umysły i zaciemnił ich zrozumienie. Staramy się i modlimy o otwarcie ich oczu na prawdę, co wywołuje ich wrogość, oraz jak niegdyś u faryzeuszy, zasmucenie z tego powodu, że nauczamy ludzi, zwykłych ludzi, którzy chętnie słuchają o Jezusie i doceniają Jego radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10, nowy przekład. Lecz zwykli ludzie wciąż za bardzo zważają na uczonych, a zbyt mało na Słowo Boże i dlatego zamieszanie wciąż trwa. Przejdźcie ze mną do opisu grzechu pierworodnego z pierwszej księgi Mojżeszowej. Gdyby Bóg wystawił Adama na próbę do wiecznego nieba lub piekła, to właśnie w tym miejscu powinno to zostać zapisane, w jasnym i niesymbolicznym języku. Czy znajdujemy tam zapis, że Bóg powiedział do Adama, jeśli zjesz zakazany owoc, to oddam cię w ręce ognioodpornych demonów, które będą cię torturować przez całą wieczność. Jeśli tak jest napisane, to życzyłbym sobie, żeby mój oponent podał nam rozdział i werset, żebyśmy mogli dobrze rozważyć to stwierdzenie. Jeśli jednak nie jest tak napisane, chcielibyśmy, by podał nam, na jakiej podstawie sprzecza się z Pismem Świętym, usiłując sprawić, by ludzie wierzyli wręcz przeciwnie do tego, co ono mówi. Zapis z pierwszej księgi Mojżeszowej jest bardzo prosty, łatwo zrozumiały dla łaknących prawdy. Czytamy, że Bóg powiedział, albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz, przypis poboczny mówi, umierając umrzesz. I ponownie po ich nieposłuszeństwie, gdy zostali wypędzeni z Edenu, Bóg powiedział, że ziemia ciernie i oset rodzić będzie tobie. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty, boś proch, i w proch się obrócisz. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, rozdział 3 wersety od 17 do 19. Czy mój oponent twierdzi, że Bóg oszukał swego ziemskiego syna i powiedział, że karą za grzech będzie śmierć, ale w rzeczywistości miał na myśli życie w mękach, powiedział bowiem, boś proch i w proch się obrócisz, kiedy w rzeczywistości postanowił, do diabłów pójdziesz i będziesz wiecznie torturowany? Kto, jeśli nie wielki przeciwnik, pozwolił mojemu oponentowi czynić Boga kłamcą i zwodzicielem, najgorszym ze wszystkich diabłów, przewidującym, knującym i zwodzącym swego pierwszego ziemskiego syna, by mieć wymówkę sprawiedliwości, potępiając, oraz torturując go i cały jego rodzaj. To sam przeciwnik powiedział, żadnym sposobem, na pewno, śmiercią nie pomrzecie. Szatan, książę demonów i podlegli mu upadli aniołowie od wieków podtrzymywali to kłamstwo, że umarli nie są umarłymi. Wmawiali fałszywe nauki poganom i chrześcijanom, wspierając ich w snach, wizjach i przez spirytystyczne media, udając umarłych i przemawiając jak oni, by zwodzić, a musi to trwać aż do którego przyjścia naszego Pana. Kiedy to szatan zostanie związany na 1000 lat, aby już więcej nie zwodził narodów, aż się dopełni 1000 lat, objawienie rozdział 20 werset 3. Boskie słowo skierowane do Żydów przede wszystkim nakazywało im, by nie mieli nic wspólnego z osobami będącymi spirytystycznymi mediami, wówczas zwanymi wiedźmami i czarnoksiężnikami, którzy zwodzili wtedy pogan, by wierzyli, że umarli żyją i można się z nimi porozumiewać. Opisy ludzi opętanych przez demony są podane w Biblii. Byli oni przez pogan uważani za posiadających ducha wieszczego, ale apostołowie twierdzili, że są oni opętani i sterowani przez demony, które udawały umarłych. Usiłując wykazać się wielką mądrością, niektórzy starają się powiedzieć nam, że Bóg, dając Adamowi dech żywota, przekazał mu iskrę boskości, a zatem, jak mówią, człowiek musi gdzieś żyć wiecznie. Skąd jednak czerpią taką mądrość? Pochodzi ona z ich własnej nieudolnej filozofii narzuconej przez szatana podczas minionych wieków i bezpodstawnie zwanej nauką. Biblia naucza nas wręcz odwrotnie. W tym fragmencie wyrażenie, i natchnął w oblicze jego dech żywota brzmi w hebrajskim oryginale, dech żywotów, w liczbie mnogiej. Jest to zapewnienie, że dech, czyli duch żywota, dany człowiekowi, był tego samego rodzaju, jaki dany został wszystkim oddychającym zwierzętom. Dokładnie to samo wyrażenie jest użyte w odniesieniu do niższych zwierząt, oraz wszystkich, u których w nozdrzach dech życia zniknął w potopie, oprócz tych w arce. na temat ciała, duszy i ducha wciska się zwykłym ludziom mnóstwo niedorzeczności. Możemy tutaj pokrótce zdefiniować pojęcie duszy żyjącej, jako oznaczające istotę czującą. Mamy na ten temat ulotkę, którą z przyjemnością wyślemy za darmo po zamówieniu, lecz zauważcie, że to cały człowiek zgrzeszył, cały człowiek został potępiony na śmierć. Adam, jako wyobrażenie Boże, oczywiście znacznie przewyższał istoty niższe, a Bożym zapewnieniem było dla niego życie wieczne, lecz nie dla nich. Nie został on jednak obdarowany nieumierającą naturą, ponieważ gdyby tak było, Bóg nie powiedziałby, umierając umrzesz. Bóg zapewnił mu drzewa życia, a korzystając z ich owoców, jego ciało byłoby ciągle pokrzepiane i ożywiane. Gdy jednak Adam zgrzeszył, został odcięty od tych drzew, tak by móc umrzeć. Taki jest opis. Wyrok śmierci obejmował umysłowy, fizyczny oraz moralny upadek oraz zagładę, stąd widzimy, że podczas gdy Adam opierał się śmierci przez 930 lat, to średnia życia dzisiaj wynosi 35 lat. Dzieci Adama były umysłowo silniejsze i mogły pobierać się między sobą, co nie jest dozwolone dzisiaj, ponieważ dzieci takie byłyby chore, czy niepełnosprawne umysłowo. Faktycznie, możecie się przekonać, że jeden na 150 dorosłych w stanie Nowy Jork znajduje się w szpitalu psychiatrycznym i bez wątpienia średnie w innych stanach są równie wysokie. A i my, którzy jesteśmy przy zdrowych zmysłach, chcielibyśmy mieć więcej rozsądku. Spójrzcie na moralność świata, a przyznacie, że Biblia mówi prawdę, nie masz sprawiedliwego ani jednego, Rzymian rozdział 3 werset 10, Psalm 14 werset 1. Wszyscy mają udział w grzechu Adama i jego karze śmierci i wszystkim brak chwały Bożej pokazanej w pierwszym doskonałym człowieku. Niestety, wszyscy urodziliśmy się w grzechu. Słowem, jesteśmy rodzajem skazanym na śmierć. Bóg dozwala na niekorzystne klimatyczne warunki oraz ciernia i osty, by wymierzyły karę, śmiercią umrzesz. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17. Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. Psalm 51 werset 7. Nie było nadziei, że Bóg uchyli wyrok. Była jednak nadzieja, że w swym wielkim miłosierdziu znajdzie sposób, by zaspokoić swą sprawiedliwość, a w ten sposób zapewnić uwolnienie spod kary śmierci. Bóg obiecał to Abrahamowi, ale nie wypełnił aż do czasu, gdy posłał swego syna, nie po to, by poszedł za nas na wieczne męki, ale by za nas umarł, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22, nowy przekład. Ci, którzy mieli uszy ku słuchaniu, i którym Pan objawił cele zmartwychwstania, mówili później o śmierci nie jako o wyginięciu, ale przez wiarę nazywali ją snem, a także mieli nadzieję na wzbudzenie w poranku tysiącletniego panowania Mesjasza. Zwróćcie na to uwagę w następujących wersetach. Królowa powiedziała do króla Dawida, w przeciwnym razie, gdy Pan mój, król, zaśnie z ojcami swoimi, ja i syn mój Salomon zostaniemy uznani za buntowników. Pierwsza Królewska rozdział 1 werset 21, nowy przekład. Podobnie czytamy o Abiaszu, Asie, Baaszy, Omrim, Achabie i całym mnóstwie pozostałych. Również psalmista modli się podobnie. Mówi on, wejrzyjże, wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój. Oświeć oczy me, bym snać nie zasnął w śmierci. Psalm 13, werset 4. Zauważcie, że zarówno o dobrych, jak i o złych jest napisane, iż posnęli w śmierci. Zatem zasnął Dawid z ojcy swoimi. Pierwsza Królewska, rozdział 2, werset 10. I zasnął Salomon z ojcy swymi. Pierwsza Królewska, rozdział 11, werset 43. I zasnął Roboam z ojcy swymi. Pierwsza Królewska, rozdział 14, werset 31. Jezus przywrócił użycie tego wyrażenia w pierwotnym kościele. Przy jednej okazji powiedział: Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale idę, abym go ze snu obudził. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 11. Gdy uczniowie nie mogli zrozumieć, o czym mówi, Jezus powiedział im: Łazarz nie żyje. A gdy dotarli do Betanii, nie modlił się: Łazarzu, zejdź z nieba, ściągnij swoją koronę, odłóż swoją harfę. Nie modlił się: Łazarzu, wyjdź z czyśćca, prawda? Poprosił o zaprowadzenie do grobu, mimo że siostry powiedziały: Panie, już cuchnie. A Jezus, stojąc przy grobie, zwrócił się do niego mówiąc: Łazarzu, wyjdź. Co się wydarzyło? Czytamy: i wyszedł ten, który był umarł. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 44. Nie ten, który był bardziej żywy niż kiedykolwiek i znajdował się w niebie, lub gdziekolwiek indziej, ale ten, który był umarły. Ewangelia Jana, rozdział 11, wersety od 11 do 44. W ten sposób Jezus dał obraz swego chwalebnego dzieła w wieku tysiąclecia, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety 28 i 29. Pamiętacie również pierwszego chrześcijańskiego męczennika, gdy był kamienowany i modlił się za swoich zaślepionych wrogów. Nie czytamy, że gdy Szczepan umarł, to od razu był bardziej żywy niż wtedy, gdy żył, lecz czytamy, że zasnął. Dzieje Apostolskie, rozdział 7, werset 60. Zwróciliśmy przed chwilą uwagę, że król Dawid zasnął w śmierci i został przyłączony do swoich ojców. Spał nadal wiele wieków później, gdy apostoł Piotr powiedział o nim, że wciąż śpi, mówiąc: albowiem ci Dawid nie wstąpił do nieba. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 34. Potwierdza to święty Paweł, mówiąc, że Dawid ujrzał skażenie, gdy zasnął. Dzieje Apostolskie, rozdział 13, werset 36. Lecz jeśli ktokolwiek jest zdziwiony, że święty Piotr powiedział, iż Dawid nie wstąpił do nieba, przypomnijmy mu słowa naszego Pana: a nikt nie wstąpił do nieba. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 13. Jezus stwierdza, że wszyscy są w grobach. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 28. Święty Paweł mówi, że chrześcijanie nie mają się smucić z powodu tych, którzy zasnęli, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. 1 Tesaloniczan, rozdział 4, werset 13. Stwierdza on: a nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim, przez Niego. Boć to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy, powstrzymamy onych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze. 1 Tesaloniczan rozdział 4 wersety od 13 do 17. I ponownie, odnosząc się do wiernych, którzy żyć będą przy wtórym przyjściu Jezusa, święty Paweł mówi, oto ja tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy ci zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy, bardzo prędko, w okamgnieniu, na trąbę ostateczną. 1 Koryntów rozdział 15 werset 51. Pisze także, lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 1 Koryntów rozdział 15 werset 20. A mówiąc o starożytnych świętych, powiada, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Żydów rozdział 11 werset 35. Przyjrzyjmy się teraz kilku wersetom Pisma Świętego definiującym, czym jest śmierć. Drodzy przyjaciele, zobaczmy. Poczytamy u psalmisty, bo jak rozumiem, nasz drogi brat woli psalmy niż jakikolwiek inny rodzaj muzyki, ponieważ są one natchnione. W psalmie Dawid pisze, albowiem w śmierci nie masz pamiątki o tobie, a w grobie któż cię wyznawać będzie. Psalm 6 werset 6. Umarli nie będą chwalili Pana, ani kto z tych, co zstępują do miejsca milczenia. Psalm 115 werset 17. A także, wynijdzie duch jego i nawróci się do ziemi swojej, w onże dzień zginą wszystkie myśli jego. Psalm 146 werset 4. Czytamy także, boć ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 5. Jak również, wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10. I podobnie w tym samym stylu, a wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Daniela rozdział 12 werset 2. Spójrzmy na słowa Joba na temat stanu człowieka i śmierci jako snu. I Job mówi, tak człowiek, gdy się układzie, nie wstanie więcej, a pokąd stoją nieba, nie ocuci się ani będzie obudzony ze snu swego. Joba rozdział 14 werset 12. Dokąd trwa obecne niebo, czyli dopóki nie zostanie zaprowadzona nowa epoka, nie będą oni pracować, czyli nie zostaną obudzeni ze swego snu. Następnie przechodzi dalej i mówi, obyżeś mnie w grobie, w Szeolu, ukrył i utaił, ażby się uciszył gniew twój, aż przeminie panowanie grzechu i śmierci. A iżbyś mi zamierzył kres, kędy chcesz wspomnieć na mnie. Czas wskrzeszenia, poranek, odnośnie którego Bóg obiecał, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą. Następnie zadaje pytanie, gdy umrze człowiek, Izali żyć będzie? I odpowiada, po wszystkie dni wymierzonego czasu mego będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej. Zawołasz, a ja tobie odpowiem, a spraw rąk twoich pożądasz. Ale nasz brat będzie bez wątpienia próbował sprawić, żebyśmy spojrzeli na kwestię śmierci w jakiś inny sposób. Pokazałem wam, drodzy przyjaciele, cząstkę wersetów mówiących o śmierci. Jest to treść i znaczenie wszystkich biblijnych stwierdzeń, że śmierć jest śmiercią, a wielkim darem Bożym jest życie, że rodzaj nasz utracił życie przez grzech i że z powodu nieposłuszeństwa Adama jego życie zostało zaprzepaszczone, ale Bóg zapewnił plan przez Chrystusa, by Jezus skosztował śmierci za każdego człowieka i by w ten sposób nasza kara za grzech została zapłacona, i dlatego Bóg może być sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Ale nie tylko tego, nie tylko nas, którzy teraz wierzymy, bo mamy uszy ku słuchaniu, ale w słusznym czasie będzie to świadczone wszystkim ludziom. Jak mówi nam apostoł, w słusznym czasie wszyscy będą mieli sposobność usłyszeć, możliwość uwierzyć oraz szansę otrzymać błogosławieństwo przez tego, który odkupił cały świat, a nie jedynie Kościół, odkupił nas ze śmierci. Ty odkupiłeś mą duszę od zniszczenia. Byłoby to zniszczeniem dla nas, drodzy przyjaciele, nasza śmierć uczyniłaby nas tak martwymi, jak umierają dzikie zwierzęta, a naszą jedyną nadzieją w ogóle na zmartwychwstanie jest fakt, że Chrystus poniósł naszą karę. Dlatego Bóg może być sprawiedliwy oraz zapewnić nam powrót możliwości życia wiecznego przez zmartwychwstanie z umarłych. Ale nasz brat może mieć w mniejszym lub większym stopniu zaciemnione zrozumienie i usiłować zaciemnić także nasze umysły odnośnie tematu śmierci, podając wersety, które należy traktować obrazowo, jak na przykład, kiedy nasz mistrz powiedział, niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 60. Co Jezus miał na myśli? Miał na myśli po prostu to, że cały świat znajdował się pod przekleństwem śmierci i wyłącznie o tych, którzy wierzyli w Niego, można było powiedzieć, że mają prawo do życia. A zatem tylko o tych, którzy poznali Chrystusa i zostali połączeni z Nim przez wiarę, można obrazowo powiedzieć, że mają życie, podczas gdy wszyscy pozostali są umarli. Cały świat znajduje się pod karą śmierci i jest traktowany przez Pana, jakby był umarły. I tylko o tych, którzy przychodzą do społeczności z Chrystusem, życiodawcą, można powiedzieć, że mają życie i uważać ich za żywych. Mamy napisane, kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 1 Jana rozdział 5 werset 12. Ale zauważcie, że w tekście, który rozważamy, Jezus powiedział, pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 22. Mówił o wielkich masach ludzkości, wszystkich umarłych, znajdujących się pod potępieniem, a i ten, który w Niego wierzył, był jedynie poczytany za żywego. Dlatego w innym wersecie wypowiada się o wszystkich wierzących jako o tych, którzy powstali ze śmierci, zostali ożywieni z umarłych w figuralnym znaczeniu, oraz rozpoczęli już nowe życie. Początek nowego życia zaczyna się od czasu, gdy przyjmujemy Chrystusa i wchodzimy do społeczności z życiodawcą. Jesteśmy figuralnie uznawani za tych, którzy weszli do społeczności żyjących. Na podstawie obietnicy naszego niebiańskiego Ojca mamy prawo otrzymać życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i dlatego mówimy o sobie jako o tych, którzy nie są już umarli w przewinieniach i grzechach świata, którzy nie znajdują się już pod boską karą śmierci, ale przeszli ze śmierci do żywota. Chociaż jest to nazywane zmartwychwstaniem, drodzy przyjaciele, to w żadnym sensie nie zastępuje prawdziwego zmartwychwstania, które ma się objawić przy wtórnym przyjściu naszego drogiego Pana i Mistrza. Odbywa się to wyłącznie w figuralnym sensie, w którym nie jesteśmy już częścią świata, ale przeszliśmy ze stanu i warunków świata, by zjednoczyć się z naszym Panem, oraz mieć ponownie nowe życie, co ma się dokonać, gdy zostaniemy łaskawie przemienieni na Jego podobieństwo w pierwszym zmartwychwstaniu. Nasz drogi brat może także podać werset, który mówi, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach. Efezów rozdział 2 werset 1. Widzicie, że myśl jest ta sama. Byliśmy umarli w upadkach i grzechach. To potępienie śmierci spadło na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy ludzie są grzesznikami, jak mówi apostoł, to potępienie jest ogólne. Rzymian rozdział 5 werset 12. Każdy się pod nim znajduje, ale z nami, którzy wierzymy w Chrystusa, liczą się, czyli uznają nas, jakbyśmy przed nim uciekli. Apostoł stwierdza bowiem, oni uszli plugastw świata, 2 Piotra rozdział 2 werset 20, a także, i aby wszystek świat podlegał karaniu Bożemu, Rzymian rozdział 3 werset 19, mówi, byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu jako i drudzy, Efezów rozdział 2 werset 3, ale nie jesteśmy już dziećmi gniewu, drodzy przyjaciele, ponieważ osiągnęliśmy stan harmonii z Bogiem przez wiarę w krew Jezusa, oraz przez zaakceptowanie warunków zbawienia, które On zapewnił. Ale tylko niewielu to uczyniło. Całe masy ludzkości są wciąż, jak mówi Pismo Święte, zaślepione przez przeciwnika i jak pamiętacie, zgodnie z Pismem, świat wszystek w złym położony jest. 1 Jana rozdział 5 werset 19. Pan wystawił przed nami coś bardzo odmiennego od tego, co oferują nam teologowie wraz z ich teologią wieków ciemnych. Twierdzą oni, że karą w Edenie było wieczne potępienie, ponieważ ojciec Adam zjadł zakazany owoc i był nieposłuszny, ale Biblia nam mówi, że była to rozsądna i sprawiedliwa kara. Jaką sprawiedliwością byłoby ze strony Boga, drodzy przyjaciele, by skazać ojca Adama na wieczne tortury z powodu nieposłuszeństwa, z powodu zjedzenia zakazanego owocu? Nie tak dawno czytałem w gazecie o rolniku, który strzelił śrutem na ptaki w stronę chłopca kradnącego jabłka w jego sadzie i został za to niemalże zlinczowany. Ale nie było to nawet w jednej tysięcznej tak złe, jak gdyby usiłował torturować tego chłopca przez całą wieczność za kradzież jabłka. Nie chcę podchodzić lekko do tego tematu, drodzy przyjaciele, ale mówię wam, że owa wciskana nam na siłę koncepcja, że Bóg, z powodu pierworodnego grzechu ojca Adama, czyli zjedzenia zakazanego owocu, został przez sprawiedliwość zobligowany, by potępić go na całą wieczność i oddać go diabłom z widłami i ogniem na tysiące milionów lat, że to wszystko jest nonsensem i nie wiem, gdzie był nasz umysł, gdy wierzyliśmy w takie rzeczy, oraz jak w ogóle byliśmy w stanie tak rozumować. Lecz, drodzy przyjaciele, kiedy patrzymy na to, co mówi Pismo Święte, jakże rozsądna i sprawiedliwa wydaje się być ta kara. Bóg miał prawo wymagać od swoich stworzeń, które były doskonałe, które nie zostały zrodzone w grzechu i poczęte w nieprawości jak my, od Adama, który był obrazem i podobieństwem Bożym, miał prawo wymagać zupełnego posłuszeństwa. Wymagał go od niego i był to warunek, na podstawie którego mógł mieć życie wieczne. Gdyby był posłuszny Bogu, mógłby żyć wiecznie. Owoce w ogrodzie były mu zapewnione, aby gdy będzie posłuszny, mógł żyć na zawsze. Bóg mu jednak zapowiedział, że gdyby był nieposłuszny, odbierze mu życie, gdyby nie żył w zgodzie z nim. Podobnie Bóg mówi i nam wszystkim. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył. 5 Mojżeszowa rozdział 30 werset 19, nowy przekład. Ale, drodzy przyjaciele, tak zwana ortodoksja mówi nam, że nie ma żadnego wyboru. Musisz gdzieś żyć. Bóg uczynił coś, czego nie może cofnąć. Uczynił człowieka, tak mówią, więc musi on gdzieś żyć. Twierdzą, że wszechmocny Bóg stworzył istotę, której nie może zabić. Lecz Pismo Święte mówi nam coś przeciwnego, że Bóg jest w stanie zniszczyć duszę i ciało. Nie ma z tym problemu, Bóg jest w stanie to uczynić. Zachodzi więc pytanie, drodzy przyjaciele, czy Bóg, posiadając zdolność zniszczenia duszy i ciała, trzymałby je świadome w jakimś istnieniu, czy raczej uczyniłby to, co powiedział, wszystkich niepobożnych wytraci. Psalm 145, werset 20. Co odpowiemy? Ja odpowiadam, drodzy przyjaciele, że to Bóg mówi prawdę, mimo iż czyni ona każde kredo kłamstwem. Mamy dość tych kłamstw, chcemy prawdy, chcemy, by nasze serca wzmocniły się czymś rozsądnym i pochodzącym z Bożego Słowa. Właśnie to odpycha ludzi od Biblii. Byliśmy nauczani, że Biblia zawiera bezsensowne i absurdalne stwierdzenia, i to doprowadzało ludzi do utraty wiary, a odkryjecie zasadę, że prawie wszyscy wykształceni ludzie z miasta, na przykład z Cincinnati, powiedzą, cóż, nie wierzę w wieczne męki. Ten człowiek, który mówi, nie wierzę w wiecznej męki, wierzy jednak, że tego naucza Biblia. Więc kiedy odrzuca te wieczne męki, odrzuca też Biblię, ale my tego nie chcemy, drodzy przyjaciele. Chcemy trzymać się Bożego Słowa i odkrywamy, że Słowo Boże ma najwspanialszą z możliwych do wyobrażenia propozycji. Bóg oferuje życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jest to dar, który ma nam dać. I nikt nie ma wiecznego życia, żaden z niepobożnych nie będzie miał wiecznego życia. Nie mogą go uzyskać, ponieważ Bóg nie zamierza dać tego daru nikomu poza tymi, którzy osiągną z nim harmonię. W obecnym czasie daje go, jak zobaczycie, Kościołowi, malutkiemu statku. Mówi nam, że Jezus przyszedł, i żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 10. Sprawił odkupienie swoją krwią dla całego świata oraz wywiódł na jaśnie nieśmiertelność. Czy to oznacza, że człowiek miał nieśmiertelność? W żadnym razie. Jak Jezus mógłby wywieść nieśmiertelność na jaśnie, gdyby człowiek już ją miał? Lecz powiada, że przyszedł, by wywieść życie oraz nieśmiertelność na jaśnie dla świata podczas wieku tysiąclecia. Wszyscy, którzy dojdą do harmonii z Panem, będą mieli życie wieczne przez dochodzenie do harmonii z Jego zasadami, a ci, którzy nie dojdą do harmonii z Nim, zostaną na zawsze zniszczeni we wtórej śmierci. Teraz jednak wywiódł na jaśnie nieśmiertelność przez Ewangelię w Kościele. Kościół jest zaproszony do uczestniczenia z Nim, do bycia uczestnikami boskiej natury. Apostoł powiada, darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, nowy przekład. Właśnie z boską naturą związana jest ta chwała, cześć i nieśmiertelność, oraz współdziedzictwo z Chrystusem. To dlatego wy i ja chcemy osiągnąć tę wspaniałą nagrodę naszego wysokiego powołania. I we właściwym czasie z radością ujrzymy, że Bóg ma życie wieczne dla każdego, kto przyjmie je na Jego warunkach posłuszeństwa Księciu Sprawiedliwości. Pamiętajmy, drodzy przyjaciele, o życiu i śmierci, nie o niebie i wiecznych mękach. Przeciwnik jest zainteresowany, by to pomieszać. Nie winię mojego oponenta, nie winię innych ludzi ani teraz, ani kiedyś, nawet wtedy, gdy palili jedni drugich na stosach, ponieważ uważali, że naśladują Boży charakter oraz Jego metody. Mówili, Bóg wrzuci ich do diabłów i będzie ich torturował, dlatego my wykonamy część tego teraz. Więc przywiązywali ich do koła tortur, palili na stosach i mówili, damy im posmakować tego teraz, ponieważ naśladujemy naszego Boga. Czynili to, ponieważ mieli błędne pojęcie o Bogu, drodzy przyjaciele. Raduję się z ludzi, którzy żyją w naszych czasach oraz z poziomu inteligencji, jaki osiągnęliśmy, drodzy przyjaciele. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostrzec coś lepszego, zobaczyć coś rozsądniejszego. Wy nie zamierzacie palić na stosie mnie, a ja nie chcę palić was. Chcemy okazywać sobie nawzajem tyle dobroci, ile tylko potrafimy. Chcemy być w zgodzie ze słowem naszego Ojca, oraz pozwalać przemawiać Bogu. Kiedy mówi Biblia, my mamy mówić, a kiedy Biblia milczy i my mamy milczeć. Chcemy usłyszeć, co Bóg, nasz Pan, powiedział, a On powiedział, że odkupił nas od zagłady, a nie od wiecznych mąk, wybawia od śmierci żywot Twój. Psalm 103, werset 4. Powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć, Rzymian rozdział 6, werset 23. Powiedział, że dusza, która grzeszy, ta umrze, Ezechiela rozdział 18, werset 20. Czy ktoś powie nam, że dusza nie może umrzeć? Zapytamy, gdzie jest taki werset? My mamy werset, by pokazać, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Jezus mówi, że Bóg potrafi zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało, jest w stanie to uczynić i uczyni to. Wszyscy niepobożni zostaną zniszczeni, drodzy przyjaciele, a nie nieświadomi. Nie, dzięki Bogu, biednym, nieświadomym, ślepym będzie to świadczone we właściwym czasie, bo tak, jak pamiętacie, śpiewali aniołowie, gdy przedstawiali naszego drogiego Odkupiciela przy Jego narodzinach. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10. Chciałbym wiedzieć, jaka to wielka radość, jaka to radosna nowina miałaby trafić do pogan. Obecnie żyje 1,2 mld pogan, którzy w ogóle nie znają naszego Pana, nie wiedzą nic o tych radosnych nowinach, nie znają tej radości. Przykro mi to mówić, drodzy przyjaciele, wielu takich jest także tutaj dzisiaj w Cincinnati, w Pensylwanii i w Ohio, którzy nie mają uszu ku słuchaniu. Nie usłyszeli oni jeszcze radosnej nowiny o wielkiej radości, która miała stać się udziałem wszystkiego ludu. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 10. A zatem, moi drodzy przyjaciele, jest to radosną nowiną o wielkiej radości dla mego serca wiedzieć, że mam dobrego Boga, wiedzieć, że mam Boga, który jest większy ode mnie. Jako dziecko zastanawiałem się często, kiedy myślałem o moim niebiańskim ojcu, kiedy chodziłem ulicami mojego miasta, rozklejając afisze, które, miałem nadzieję, sprawią, że może ktoś nie pójdzie na wieczne męki, i zastanawiałem się, dlaczego wszechmocny, miłujący Bóg nie zawiesi jakiegoś transparentu na niebie, który powie ludziom, że idą na wieczne męki, że On ich kocha, ale nie może im pomóc, że jest bezsilnym Bogiem. Co jest nie tak z naszym Bogiem? Dlaczego nie stworzył takich ludzi, których mógłby zniszczyć, gdyby byli źli? Czy nie znał końca na początku? Dlaczego sprawił, że ludzie są odporni na ogień i cierpienie, a nie zapewnił im lepszego końca niż taki? Moi drodzy przyjaciele, ten problem tkwił w naszych głowach, wynikał z ciemnoty minionych wieków, których doktryny przetrwały aż do naszych czasów. Sprawiły one niewyobrażalną miarę cierpień, odwróciły nasze serca od Pana, naszego Boga, sprawiły, że myśleliśmy o sobie lepiej niż o Nim. Ale nie, nie. Kiedy patrzymy na prawdziwego Boga i uczymy się o Jego prawdziwym charakterze, widzimy, że mamy Boga, który jest nieskończony w mądrości, w sprawiedliwości, w miłości i w mocy, który sprawi, że poznanie Jego Syna, zrozumienie Jego charakteru, zrozumienie łaskawej możliwości życia wiecznego dotrze do każdego członka rodzaju ludzkiego. Trzyma ich teraz w więzieniu grobu, trzyma ich aż do poranku. Wciąż jeszcze noc i ciemność spowijają ziemię, straszna ciemność ciąży nad ludźmi, ale wkrótce wzejdzie słońce sprawiedliwości, zabłyśnie chwalebny poranek tysiąclecia, a wówczas cała ziemia zostanie napełniona poznaniem Boga i nie będzie już potrzeby, by ktoś uczył bliźniego swego, mówiąc, poznaj Pana, ponieważ wszyscy będą Go znali, od najmniejszego do największego, bo tak mówi Pan. Czyż to nie wspaniałe? Tak będzie w Królestwie, tak będzie, kiedy nastanie Królestwo, kiedy chwalebny Mistrz będzie rządził w mocy, tak będzie, kiedy ujmie władzę nad sprawami świata. Będzie rządził wówczas, jak mamy powiedziane, laską żelazną. Cieszymy się z tego. Narody potrzebują rządów laską żelazną, potrzebują i dostaną je. Przyjdzie dla nich ukojenie. Obudzą się i spostrzegą, że mogą postępować dobrze oraz że wiele z postrachów, które mieli przed oczyma, i które oddalały ich od Pana, jest bezsensownych. Obudzą się i powiedzą, to jest nasz Bóg, czekaliśmy na Niego. Obudzą się w czasie, który zapowiedział Pan, mówiąc, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Joela rozdział 2 werset 28. Pierwsza odpowiedź Ellen White'a. Panie przewodniczący, panie i panowie. W dzisiejszym Cincinnati Enquirer pojawiło się coś, co pretenduje do miana dosłownego raportu z przemów wygłoszonych w czasie tej debaty wczoraj wieczorem, ale nie jest on dosłowny, jeśli chodzi o moje przemowy i ze względu na mnie i moich braci publiczność powinna o tym wiedzieć. Dokładnie jedna kolumna została poświęcona na moją pierwszą przemowę, podczas gdy całe dwie kolumny poświęcono na odpowiedź starszego Russella. W przemówieniu tym odczytałem 37 fragmentów z Pisma Świętego, zawierających 83 wersety. Tylko 4 spośród tych fragmentów, zawierające 5 wersetów, pojawiają się w sprawozdaniu. 33 fragmenty, zawierające 78 wersetów Pisma Świętego, są pominięte w sprawozdaniu, podczas gdy w przemowie starszego Russella, której poświęcono 2 razy więcej miejsca niż mojej, wszystkie zacytowane wersety są spisane we właściwy sposób. Ale żeby oddać sprawiedliwość Cincinnati Enquirer, dodam, że nie zostało to uczynione przez reportera z tej gazety, ale przez ludzi starszego Russella. Pragnę powiedzieć, że nie wzbudza to we mnie żadnych nieuprzejmych uczuć względem brata Russella, ale dodam, że gdybym przyprowadził dziennikarza ze sobą, który w ten sposób poskracałby przemowy brata Russella, a mi przydzielił więcej miejsca, nie czułbym, że potraktowałem go sprawiedliwie. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mamy możliwość zaprzeczenia przemowie, której właśnie tak cierpliwie wysłuchaliście. Zeszłego wieczoru przedstawiłem 18 argumentów na poparcie tezy, z którą się zgadzałem i przeczytałem 37 fragmentów z Pisma Świętego, zawierających 83 wersety, by je udowodnić, a on nie spróbował odpowiedzieć choćby na jeden z tych argumentów. Żaden z wersetów, które usiłował przedstawić, nie nauczał inaczej, niż ja powiedziałem, ale on jedynie próbował zbudować przeciwną argumentację i dowieść, że być może coś innego jest prawdą. Będziemy mieli debatę tutaj dziś wieczorem, ponieważ zamierzam zająć się jego przemową i pójść torem, którym on ją poprowadził. Jeśli zobaczycie, że skacze z miejsca na miejsce, to wiedzcie, że dzieje się tak dlatego, że podążam jego śladem. Właściwie o nim i o jego przemowie można powiedzieć to, co kiedyś powiedział cieśla obsługujący tokarkę. Na drzwiach swojego zakładu wywiesił reklamę głoszącą: wykonujemy tutaj wszystkie rodzaje naginania i przekręcania. Mój przedmówca powiedział: teza dzisiejszego wieczoru jest najbardziej kluczowa ze wszystkich, i stwierdził, że dziwi się, że jego przeciwnik chce bronić takiego nonsensu. Z przyjemnością informuję tego dżentelmena, że nie bronię nonsensu. Ja właśnie napotkałem na nonsens. Powiada on, że jego przeciwnik nie będzie miał nic do powiedzenia. Przypuszczam, że bardzo by się cieszył, gdybym nie miał nic do powiedzenia, ale z pańskim błogosławieństwem będę miał coś do powiedzenia. Wersetem 15 z 24 rozdziału Dziejów Apostolskich, który przeczytał, zajmę się tylko przez chwilkę, mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych, całym sercem to popieram. A werset z pierwszego listu do Koryntian rozdziału 15 wersety od 18 do 20, gdzie apostoł ostatecznie pokazuje, że Jezus Chrystus powstał z umarłych i wkrótce cała ludzka rodzina zostanie podniesiona od umarłych, również całym sercem popieram. Tylko czy wiesz, że zmartwychwstanie nie jest dzisiejszym tematem? Pytanie, które mamy pod rozwagą, i spornym tematem jest kwestia, czy umarli są świadomi między śmiercią a zmartwychwstaniem. To jest najważniejszą sprawą, a nie zmartwychwstanie. Następnie stwierdza, że kwestionuje się powstanie z umarłych. Z całą pewnością nie, ponieważ to nie jest tematem debaty, jest nim kwestia świadomości. Cóż, jeśli miałby rację, to idziemy do ciemnego, wąskiego, mrocznego grobu i nic z nas w żaden sposób nie będzie świadome. Zastanawiam się, czy mój szanowny oponent nie potrafi rozróżnić pomiędzy śmiercią ciała a życiem ducha. Zastanawiam się, czy nigdy nie dowiedział się ze Słowa Bożego, czego Bóg naucza, iż mimo że ciało może być umarłe, to duch w tym samym czasie będzie żywy? Stwierdził, że będę miał tylko jeden werset, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, i powiedział, że szatan jest autorem tego wersetu. Tak, szatan jest autorem wersetu, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ponieważ Bóg powiedział, umrzesz. Ale śmierć nie jest tematem debaty. Obydwaj zgodziliśmy się, że ludzie muszą umrzeć, zarówno dobrzy, jak i niedobrzy. Tematem debaty jest to, czy umarli po śmierci są świadomi, czyli czy my, po śmierci naszego ciała, mamy nieśmiertelną cząstkę, która nigdy nie umiera? Ale on miał wiele do powiedzenia na temat piekła i czyśćca jako pochodzących od szatana. Wygląda na to, że te pytania dotyczące piekła i czyśćca bardzo go dręczą. Jeśli chce dyskutować na temat czyśćca, niech się spiera z księdzem katolickim. A jeśli chodzi o męki, będzie miał ich jutro wieczorem więcej, niż będzie w stanie znieść, a jego problem tkwi w tym, że już przeżywa męki. Czy zauważyliście w jego przemowie założenie, że śmierć oznacza unicestwienie? W 15 rozdziale Łukasza mamy zapis o synu marnotrawnym, zaczynając od 11 wersetu i czytając do 32 włącznie. Kiedy chłopiec odszedł z domu ojca i poszedł do odległej krainy, zmarnował swój majątek przez huczne życie. Gdy już przymierał głodem, powiedział sobie: o, jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. I nie jestem godzien więcej być nazywany synem twoim, uczyń mnie jako jednego z najemników twoich. Poszedł więc, a ojciec zobaczył, że wraca i dziękuję Bogu, że nie trzeba było błagać ojca, by przyjął go z powrotem. Dziękuję Bogu, że Boga, którego wielbię, nie trzeba błagać, by zbawił grzesznika, że Bóg jest gotowy, chętny i pragnie zbawić grzesznika w każdej godzinie, a jedynym powodem, dla którego wszyscy grzesznicy na tej widowni lub w tym miejscu nie zostali zbawieni, jest to, że nie chcą być zbawieni. Jezus Chrystus powiedział pewnym złym ludziom przy jednej okazji: ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 40, nowy przekład. Nie powiedział: nie możecie przyjść, jak naucza mój czcigodny oponent, ale powiedział: do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli. I tak ojciec ujrzał nadchodzącego chłopca, pobiegł do niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go, włożył na niego swoje najlepsze szaty, pierścień na jego palec i buty na jego stopy, i rozkazał zabić tłuste ciele, i była radość i wesele w owym domu, bo on powiedział: albowiem ten syn mój umarł był, a zaś ożył. Czyż nie? Był umarły i żywy jednocześnie, był martwy dla swego ojca, ale żywy w nieprawości. Ta inteligentna publiczność dostrzeże to, czego nie może zauważyć mój szanowny oponent. W Ewangelii Mateusza rozdziale 22 wersetach od 23 do 32 Jezus stwierdza, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a wszyscy oni byli umarłymi od ponad 1500 lat, a jednak żyli. Ich ciała były umarłe i poszły do grobu, ale mężowie ci żyli. Jezus powiedział: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, ale jednocześnie mówi, że jest to Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. On jednak twierdzi, że Bóg nie wystawił Adama na próbę do nieba czy piekła. My nie dyskutujemy nad tym, czy byli oni na próbie do nieba lub piekła, ale dyskutujemy nad tym, czy ludzie są świadomi pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, czy nie. W zacytowanym z Objawienia rozdziału 20 wersecie 3 widzimy, że szatan nie będzie mógł kusić ludzi lub nakłaniać do grzechu przez 1000 lat. My nie dyskutujemy nad zagadnieniem tysiąclecia. Będziemy zajmować się tym pojutrze. Dlatego nie zamierzam zajmować czasu, by dyskutować nad tym pytaniem teraz, gdy on tak jednoznacznie wypowiada się na pytanie o tysiąclecie. Następnie odnosi się do tchu oraz ducha żywota. Czy wiecie, że mój wybitny oponent naucza, że duch nie jest niczym więcej niż tchem? Mylę się odnośnie tego, czy nie? Zastanawiam się, czy ktokolwiek z was słyszał o książce pod tytułem Wykłady Pisma Świętego. Wiecie, kto jest jej autorem? Oto tom 5. Na stronach od 187 do 188 mój wybitny oponent stwierdza: w Starym Testamencie słowo duch jest tłumaczone z hebrajskiego ruach, którego najbardziej bezpośrednim odpowiednikiem jest wiatr. Duch w Nowym Testamencie jest z kolei tłumaczeniem greckiego wyrazu pneuma, który podobnie oznacza wiatr. A zatem jeśli duch oznacza wiatr, Można czytać wersety, w których występuje duch, i wstawić wiatr zamiast ducha, i powinno to mieć zupełny sens. Sprawdźmy, czy to prawda. Wezmę kilka wersetów, które zacytował on w tym samym tomie. W pierwszym liście do Koryntian rozdziale 14 wersecie 12 apostoł Paweł mówi, także i wy, ponieważ się usilnie staracie o dary wieczne. Apostoł Paweł powiedział w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy stał przed złymi ludźmi, zobaczywszy, że całe miasto było pogrążone w bałwochwalstwie, poruszał się w nim wiatr jego. W 3 rozdziale Ewangelii Jana, 5 werset, Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli by się kto nie narodził z wody i z wiatru, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tyle na razie wystarczy. Efezów rozdział 2 werset 1, wiedział, co nadchodzi i już mnie w tym uprzedził, ale ja zauważyłem to, zanim on to zasugerował. I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach. Pismo Święte niekiedy przedstawia ludzi jako umarłych, w czasie gdy są jeszcze żywi. Ci ludzie byli żywymi fizycznie, ale umarłymi w upadkach i grzechach. Następnie zacytował Psalm 51 werset 5, gdzie Dawid napisał, że w grzechu poczęła go matka jego i urodziła go w nieprawości, co w ogóle nie jest związane z tym tematem. Zobaczmy, czy to udowadnia, że Dawid był grzesznikiem, ponieważ jego matka poczęła go w grzechu? Jeśli tak, to Biblia naucza, że Jezus Chrystus urodził się w stajence, i na tej samej zasadzie można byłoby powiedzieć, że Jezus Chrystus był koniem, ponieważ urodził się w stajni. Uwaga, John Smith urodził się na polu ziemniaków, dlatego John Smith jest ziemniakiem. To taki sam rodzaj logiki, jaką stosuje on w związku z tym fragmentem pisma. Mówi natomiast, że Łazarz był umarły, 11 rozdział Jana, 11 werset, że Jezus poszedł obudzić go ze snu. I to daje mi wspaniałą okazję, by zwrócić waszą uwagę na innego Łazarza, o którym czytamy w 16 rozdziale Łukasza, od 19 do 31 wersetu, a był niektóry człowiek bogaty, który się obłóczył w szarłat i w bisior, i używał na każdy dzień hojnie. Był też niektóry żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego owrzodziały, pragnąc być nasycony z odrobin, które padały z stołu bogaczowego, ale i psy przychodząc, lizały wrzody jego. I stało się, że umarł on żebrak i odniesiony był od aniołów na łono Abrahamowe, umarł też i bogacz i pogrzebiony jest. A będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach. Poczekajcie, gdyby starszy Russell tam był, powiedziałby, uważaj, Chrystusie, nie możesz trzymać tego człowieka w mękach, bo przecież trzymanie go w mękach byłoby okrutne. Męki nie istnieją. Oto jak mój szanowny oponent rozmawiałby z Chrystusem, Jezusie, mylisz się, ponieważ nie ma żadnej świadomości po śmierci. Ten człowiek nie został podniesiony z umarłych i jest całkowicie nieświadomy. Ale Jezus powiedział, a będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego. Tak, był tam Abraham i Łazarz, byli żywi po tamtej stronie, ale ty, bracie Russell, uważasz, że byli martwi już tutaj na tym świecie. Tedy bogacz zawoławszy, czy możliwe, by był wystarczająco świadomy po śmierci, by wołać, tedy bogacz zawoławszy, rzekł, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, a poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, a ochłodził język mój, bo męki cierpię w tym płomieniu. I rzekł Abraham, Synu, wspomnij, o, czy jest możliwe, by miał pamięć w przyszłym wieku? Z pewnością. Tutaj jest przykład człowieka, który był umarły, ale był świadomy i posiadał pamięć. Gdybym dyskutował nad tym z naukowego punktu widzenia, zdołałbym udowodnić, że pamięć ludzka jest niezniszczalna, ale ja badam to z biblijnego punktu widzenia. Jest to przykład dany przez Syna Bożego i jest w nim mowa o świadomości pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. I rzekł Abraham, synu, wspomnij co, żeś ty odebrał dobre rzeczy twoje za żywota twego, zwraca jego uwagę na to, co było tutaj na świecie, a Łazarz także złe, a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz. A nadto wszystko między nami i wami otchłań wielka jest utwierdzona, aby ci, którzy chcą stąd przyjść do was, nie mogli, ani owi stamtąd przyjść do nas. Gdyby brat Russell tam był, powiedziałby, zauważ, panie, zauważ, Abrahamie, wszystko pomieszaliście. Będziemy mieli tysiącletnią próbę. Nauczałem ludzi Walekheny, że będziemy mieli tysiącletnią próbę, a teraz ty, Abrahamie, mieszasz, wszyscy inteligentni ludzie porzucili już twoją teorię, masz przestarzałe poglądy, należysz do ciemnych wieków, które powstały po złączeniu rzymskiego katolicyzmu oraz pogaństwa. Abrahamie, całkowicie się mylisz. A on rzekł, proszę cię tedy, ojcze, abyś posłał do domu ojca mego. Widzicie, że jest świadomy, że miał dom ojca na tym świecie. Abyś posłał do domu ojca mego, albowiem mam pięciu braci, aby im świadectwo wydał, żeby też i oni nie przyszli na to miejsce męki. Oto twój przykład. Było dwóch ludzi, którzy byli umarli i byli całkowicie świadomi po śmierci. Rozmawiali i omawiali rzeczy dotyczące tego życia tutaj. Przeczytałem wam przykład ze Słowa Bożego, podany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, i jeżeli starszy Russell przeczyta przykład ze Słowa Bożego, gdzie Jezus Chrystus podaje przykład i mówi, że ludzie są nieświadomi pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, poddam się w tej debacie i wsiądę do pierwszego pociągu, który zabierze mnie z powrotem do Dallas w Teksasie, do mojego domu. Nie może tego uczynić. Nawet gdyby jego wieczne zbawienie zależało od tego, nie mógłby tego uczynić. Podałem wam przykład ze Słowa Bożego. Nie ma innego, przeciwnego przykładu. Następnie nawiązał do Dziejów Apostolskich rozdziału 7 wersetu 60, gdzie jest mowa o Szczepanie, który miał zaszczyt zostać pierwszym męczennikiem dla sprawy Chrystusa. Gdy kamienowali go na śmierć, uklęknął i zawołał donośnym głosem, Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekłszy, zasnął. I zastanawiam się, dlaczego mój drogi brat nie dostrzega poprzedniego wersetu, który brzmi, i kamienowali Szczepana modlącego się i mówiącego, Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. Gdzie był Jezus? Szczepan ujrzał go żywego po prawicy Bożej. Gdzie Jezus mógł przyjąć jego ducha? Mógł przyjąć go jedynie tam, gdzie sam był. Gdzie idzie duch? I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 12 werset 7. Ta nieśmiertelna cząstka ludzkiej rodziny nigdy nie umiera. A więc zabili ciało Szczepana, ale Szczepan modlił się do Pana, by przyjął on jego ducha tam, gdzie sam był. Ale gdyby starszy Russell tam był, powiedziałby, spójrz, Szczepanie, mylisz się, twój duch nie jest niczym więcej niż tchnieniem, i Jezus nie zamierza przyjąć twojego tchu tam, gdzie sam jest. Mylisz się. Ale on mówi, Śmierć to śmierć. Oczywiście. Śmierć to śmierć. Ale zastanawiam się, czy jest możliwe, czy też całkowicie niemożliwe, żeby zrozumiał, że ciało człowieka może być umarłe, a jego duch żywy w tym samym czasie? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, Jakuba rozdział 2 werset 26. Chciałbym, żeby pokazał, czy Słowo Boże kiedykolwiek stwierdza, że duch bez ciała jest martwy. Czy oddzielenie ducha od ciała wpływa na ducha tak jak na ciało? Czy przy oddzieleniu ducha od ciała duch zabiera cokolwiek niezbędnego dla ciała? Albo czy ciało przechowuje cokolwiek kluczowego dla ducha? Czy jest tak, czy inaczej, oddzielenie nie jest zupełne? Kiedy ma miejsce oddzielenie, ciało idzie do grobu wraz ze wszystkimi swoimi niezbędnymi elementami, a duch do Boga wraz ze wszystkimi swymi kluczowymi cechami. Ciało idzie do grobu i jest nieświadome, ponieważ świadomość nie jest cechą ciała. Duch idzie do Boga wraz ze swoją świadomością, ponieważ świadomość jest intelektualną cechą ducha. Ciało nie traci nic na oddzieleniu, co byłoby kluczowe dla jego bycia ciałem. Duch nie traci na rozdzieleniu nic, co byłoby kluczowe dla bycia duchem. Czy Bóg dał człowiekowi nieświadomego ducha? Nie. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy, który w nim jest. Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. 1 Koryntów rozdział 2 werset 11. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana rozdział 4 werset 24. Ale on powiedział, że poda nam kilka wersetów w znaczeniu figuralnym. W porządku, odpowiem mu wersetem w znaczeniu figuralnym. Apostoł Paweł powiada, ale która w rozkoszach żyje, ta żyjąc umarłą jest. 1 Tymoteusza rozdział 5 werset 6. Zastanawiam się, czy on nie rozumie, że człowiek może być umarły i żywy w tym samym czasie. On zaś bez ustanku mówił o mękach i potępieniu. Zastanawiam się, czemu tak strasznie boi się mąk i potępienia. Ja się ich w żaden szczególny sposób nie obawiam, ponieważ podążam za Słowem Bożym i przygotowuję się w tym życiu, a także staram się, by inni się przygotowywali w tym życiu, ale on naucza ludzi, by zaryzykowali tę wymarzoną szansę po tym życiu. Nic dziwnego, że obawia się mąk. I mówi, że niemal wszyscy myślący ludzie w Cincinnati odrzucają naukę o wiecznych mękach. Mam bardzo poważne wątpliwości co do słuszności tego stwierdzenia, ale przypuśćmy, że tak jest. Jestem teraz w Cincinnati. Nasz szanowny przewodniczący, dr Robertson, jest w Cincinnati. Jest on jednym z najstarszych kaznodziei w tym wielkim mieście. Zastanawiam się, czy on i pozostali inteligentni ludzie w Cincinnati odrzucili naukę o wiecznych mękach. Ale przypuśćmy, że wszyscy ludzie tutaj ją odrzucili. Co z tego? Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu, 1 Koryntów rozdział 1 werset 26. Wiem, że nie jestem bardzo mądry i nie jestem bardzo zacny, ale nie odrzucam doktryny o wiecznych mękach, ponieważ Boża Księga jej nie odrzuca. Zdaję sobie sprawę, że mój znakomity oponent jest niezwykle inteligentnym i wielkim człowiekiem i pragnę przyznać mu rację, że wielu z jego braci jest wielkimi i inteligentnymi ludźmi. I że odrzucili doktrynę o wiecznych mękach, ale ja jestem tym słabym w tej debacie, a on jest tym silnym, i, wiecie, całkowicie biblijne jest dla mnie być słabym w tej debacie, a jemu silnym, ponieważ w pierwszym liście do Koryntian rozdziale pierwszym wersecie 27 Paweł powiada, ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. Potem było powiedziane, że nie ma wielu ludzi w Cincinnati, którzy mają uszy ku słuchaniu. Dlaczego nie mają uszu ku słuchaniu? Czy wiedzieliście, że on próbuje nauczać, iż nie mogą usłyszeć, ponieważ Bóg nie pozwala im usłyszeć? W Ewangelii Mateusza rozdziale 13 wersecie 15 Jezus mówi, albowiem zatyło serce ludu tego, a uszy ma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je. Powodem, dla którego niektórzy nie mają uszu ku słuchaniu, jest to, że nie słuchają, ponieważ nauka takich ludzi jak starszy Russell układa ich do religijnego snu, i mówią oni, cóż, w takim razie nie ma znaczenia, co robimy tutaj w tym życiu, będziemy mieli tysiącletnią szansę po tym, jak skończy się to życie, a zatem będziemy żyć dalej i nie będziemy zwracać uwagi na to w tym życiu, będziemy mieli lepszą szansę potem. Jego doktryna jest skalkulowana na to, by ludzie zwlekali, odkładali tę sprawę, nie słuchali. A zatem prześledziłem ściśle jego przemowę i w końcówce wyznaczonego mi czasu chcę przedstawić pewne silne, biblijne i logiczne kontrargumenty do jego stanowiska. Nauczanie o nieświadomości pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem oznacza nauczanie, że człowiek jest całkowicie śmiertelny, podczas gdy Biblia naucza, że to ciało, duch i dusza stanowią człowieka. A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 23. Czy starszy Russell odpowie na następujące pytanie, czy dusza umiera? Czy duch umiera, czy raczej tylko ciało umiera? Czy wszystko, co tworzy człowieka, umiera? Twierdzenie tego dżentelmena jest bardzo ponure, przygnębiające i posępne. Według cielesnej nauki, którą głosi, człowiek nie może mieć nadziei na życie w szczęśliwości w przyszłym świecie. Co najwyżej, może jedynie uważać, że w czasie nazywanym restytucją zostaną stworzone istoty, które będą szczęśliwe w przyszłym wieku. Droga jest przed oczyma pańskimi śmierć świętych jego. Psalm 116 werset 15. Starszy Russell naucza, że umarli nie mają świadomości, że są w stanie nieistnienia. A zatem, według niego, jest cenne w oczach Boga, by jego święci popadali w stan nieświadomości, w stan nieistnienia. Ale Ezechiel w rozdziale 33 wersecie 11 stwierdza, nie chce śmierci niepobożnego. Jeśli to prawda, to Bóg nie ma przyjemności w oglądaniu niepobożnych przechodzących do stanu nieistnienia, do stanu nieświadomości, ale ma przyjemność i raduje się z tego, gdy sprawiedliwi wchodzą w stan nieświadomości. A zatem Bóg ceni niepobożnych wyżej niż sprawiedliwość, jeżeli twierdzenie tego dżentelmena jest prawdziwe. Chcę wam pokazać coś, czego on naucza. Czy wiecie, że on zaprzecza zmartwychwstaniu ciał? W wykładach Pisma Świętego, tom 5, strona 365, posługuje się on takim stwierdzeniem, Pismo Święte zapewnia nas, że ludzkie ciała, które obracają się w proch, nie zostaną przywrócone, lecz w zmartwychwstaniu Bóg da takie nowe ciała, jak będzie chciał. Zamiast zmartwychwstania będzie ponowne stworzenie. Wykłady Pisma Świętego, tom 5, Strona 369. Tu naucza, że nasze ciała nie zmartwychwstaną. Kto kiedykolwiek przeczytał cokolwiek w Biblii na temat tego, że nasze ciała zostaną odtworzone przy wtórnym przyjściu Chrystusa, lub że umarli w Chrystusie zostaną odtworzeni jako pierwsi. W Ewangelii Jana rozdziale 5 wersetach 28 i 29 Jezus mówi, nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Przy tej okazji Jezus stwierdza, że wyjdą z grobów, a w objawieniu rozdziale 20 wersecie 13 czytamy, i wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. Ale starszy Russell naucza w serii swoich wykładów, że ciała nie wyjdą z grobów, a więc zaprzecza zmartwychwstaniu naszych ciał. Naucza, że człowiek fizycznie nie jest niczym innym niż zwierzęta, a jedynie ma lepsze ciało. W wykładach Pisma Świętego, tom 5, strona 363, znajdujemy następujące stwierdzenie, tak więc różnica pomiędzy człowiekiem a innymi zwierzętami polega na tym, że Stwórca obdarzył człowieka wyższym, lepiej uformowanym organizmem. Zwierzęta mają podobne mięśnie i kości, oddychają tym samym powietrzem, piją tę samą wodę i jedzą podobny pokarm, wszystkie też są duszami, czyli stworzeniami posiadającymi inteligencję. Mimo to człowiek w swoim lepszym ciele posiada możliwości wyższej inteligencji i jest traktowany przez Stwórcę w całkowicie odmienny sposób. Jeżeli jest to prawdą, w co wątpię, wówczas człowiek jest mniej więcej na poziomie psa. Pies je i pije, oddycha i śpi. Tak samo człowiek. Pies umiera, podobnie i człowiek. W momencie śmierci pies traci świadomość, podobnie człowiek. W momencie śmierci pies popada w stan nieistnienia. Starszy Russell mówi, że człowiek również popada w stan nieistnienia. Naucza także, że śmierć sprowadza człowieka do dokładnie takiego samego stanu, w jakim znajdował się przed stworzeniem, czyli do nicości. Wykłady Pisma Świętego, tom 5, strona 340, okres absolutnej nieświadomości. Wykłady Pisma Świętego, tom 1, strona 154, faktycznie stwierdza, że wchodzimy w stan nieistnienia, a w wykładach Pisma Świętego, tom 5, strony 352 i 353, że śmierć jest okresem całkowitego nieistnienia. Mówi nam tak wiele o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem jeśli umarli nie bywają wzbudzeni i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszczeście w grzechach waszych. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 16 i 17. O tak, wiele zależy od tego, ponieważ wszyscy jesteśmy zgubieni, gdyby prawdą było, że Chrystus nie został wzbudzony z martwych. Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, 1 Koryntów rozdział 15 werset 20. Ale czy wiecie, że starszy Russell kategorycznie zaprzecza zmartwychwstaniu ciała Jezusa Chrystusa z grobu? W wykładach Pisma Świętego, tom 2, na stronach 129 oraz 130 stwierdza on, ludzkie ciało naszego Pana zostało jednak w nadnaturalny sposób usunięte z grobu, ponieważ gdyby tak się nie stało, byłoby ono ogromną przeszkodą dla wiary uczniów, którzy nie byli jeszcze obeznani z duchowymi rzeczami. Nie wiemy, co się z tym ciałem stało, na pewno nie uległo ono zepsuciu. Posłuchajcie tego, nikt nie wie, czy ciało Chrystusowe rozłożyło się na gazy, czy też może jest gdzieś nadal przechowywane jako wielka pamiątka boskiej miłości, posłuszeństwa Chrystusa i naszego odkupienia. Taka wiedza nie jest nam zresztą potrzebna. O wstydzie! Gdzie twój rumieniec? Powiedzieć, że ciało Jezusa Chrystusa nie powstało z umarłych, to uderzyć w najbardziej podstawową zasadę chrześcijańskiej religii, nauczać tej nowoczesnej i niebezpiecznej doktryny niewierności i zaprzeczać zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, jak ci, o których mówi apostoł Piotr, gdy stwierdza, że zapierają się Pana Jezusa Chrystusa, który ich kupił. On zaprzecza zmartwychwstaniu ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nieco dalej mówi, dlatego nie będzie dla nas zaskoczeniem, jeżeli w Królestwie Bóg ukaże światu ziemskie ciało, ukrzyżowane za wszystkich jako okup dla ich pożytku, ciało, które nie uległo zepsuciu, lecz zostało zachowane jako wieczne świadectwo nieskończonej miłości i doskonałego posłuszeństwa. Muszę wyznać, że jestem szczerze zawstydzony teorią, która sprawia, że jakiś człowiek, który nazywa siebie powołanym i posłanym sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa, zaprzecza zmartwychwstaniu ciała Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy człowiek, z jakim kiedykolwiek spotkałem się w moim życiu w publicznej dyskusji, który zaprzeczył zmartwychwstaniu ciała Jezusa Chrystusa. Szczerze modlę się do Boga, by żaden mężczyzna i żadna kobieta na widowni nie zostali zwiedzeni przez tę niebezpieczną naukę i by nie zaczęli zaprzeczać zmartwychwstaniu ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. A czy wiedzieliście, że twierdzi on również, iż w zmartwychwstaniu Chrystusa tenże Chrystus był duchem, istotą duchową, i że w żadnym sensie nie był już dłużej człowiekiem? W wykładach Pisma Świętego, w tomie pierwszym na stronie 231, stanowczo stwierdza, że po powrocie z grobu Jezus Chrystus był duchem. Ewangelia Łukasza rozdział 24 wersety od 36 do 46 odpowie na tę fałszywą doktrynę, a gdy oni to mówili, stanął sam Jezus, było to tuż po powstaniu z umarłych, w pośrodku nich i rzekł im, pokój wam. A oni przelęknąwszy się i przestraszeni będąc, mniemali, iż ducha widzieli. Starszy Russell twierdzi, że on był duchem. I rzekł im, czemuście się zatrwożyli i czemu myśli wstępują do serc waszych? Oglądajcie ręce moje i nogi moje, żem ci ja jest on, dotykajcie się mnie, a obaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam. Było to po tym, jak powstał z umarłych. Miał to samo ciało, które miał przed ukrzyżowaniem i powiedział, że duch nie ma ciała ani kości, tak jak ma on. Czytajmy dalej. A to rzekłszy, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli od radości, ale się dziwowali, rzekł im, macie tu co jeść. A oni mu podali sztukę ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziąwszy, jadł przed nimi. Czy starszy Russell odpowie na następujące pytania? Czy duch może mieć ciało i kości? Czy niematerialny duch może jeść materialne jedzenie, jak uczynił przy tej okazji Chrystus? Pociągnę tę argumentację jeszcze dalej. Chcę wam dać dwa przykłady. Jeden to gdy dusza żywej osoby odłączyła się od tej osoby, ponieważ była umarła, a drugi, kiedy dusza powróciła do umarłej osoby, a ta wtedy ożyła. A stało się, gdy wychodziła dusza jej, to jest Racheli, bo tamże umarła. Starszy Russell powiedziałby, posłuchaj, Mojżeszu, tak pisząc, mylisz się, my nie mamy dusz, sami jesteśmy duszami i jej dusza nie wyszła. Ale Mojżesz, opisując to, stwierdził, gdy wychodziła dusza jej, bo tamże umarła, nazwała imię jego Benoni, ale ojciec jego nazwał go Benjamin. A tak umarła Rachel i pogrzebiona jest na drodze ku Efracie, tać jest Betlechem. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 35 wersety 18 i 19. Kiedy jej dusza wyszła, ona umarła. A prorok Eliasz, rozciągnąwszy się nad dziecięciem po trzykroć, pierwsza królewska rozdział 17 wersety 21 i 22. Dziecko było wówczas umarłe, a starszy Russell mówi, że kiedy człowiek jest umarły, to jest umarły, i nie ma w nim nic żywego. Ale Eliasz rozciągnąwszy się nad dziecięciem po trzykroć, wołał do Pana, mówiąc, Panie, Boże mój, niechaj się, proszę, wróci dusza dzieciątka tego w ciało jego. I wysłuchał Pan głos Eliaszowy, i wróciła się dusza dziecięcia w ciało jego, i ożyło. To znaczy, że znowu zaczął żyć. Coś wyszło z Racheli i umarła. Co to było? Coś powróciło do tego martwego chłopca i ożył. To coś żywego, co było w Racheli, jej dusza, jej duch, wyszło z niej, a wówczas jej ciało było martwe. Ten duch, ta dusza, to coś żywego, co było w tym chłopcu, którego ciało było umarłe, powróciło do niego i znowu ożył. Czy wiecie, że doktryna mojego szacownego oponenta to stara doktryna Saduceuszy, tylko w zmodyfikowanej formie? Całkowicie sprzeciwia się on apostołowi Pawłowi, a poznawszy Paweł, że ich jedna część była Saduceuszów, a druga Faryzeuszów, zawołał w onej radzie, mężowie bracia. Jam jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i o powstanie umarłych mi tu dziś sądzą. A gdy on to mówił, wszczął się rozruch między faryzeuszami i saduceuszami, i rozerwało się ono mnóstwo. Albowiem saduceuszowie mówią, iż nie masz zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, ale faryzeuszowie to oboje wyznawają. Dzieje apostolskie rozdział 23 werset 68. Paweł zatem był faryzeuszem i popierał naukę faryzeuszy, która mówiła, że są aniołowie i duchy. Przechodzimy do przemienienia, Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 28 i 32, nowy przekład, a mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana, i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. Gdyby starszy Russell tam był, powiedziałby, posłuchaj, to nie tak, Eliasz i Mojżesz są umarli, a umarli ludzie nie mogą mówić. Ale oni tam rozmawiali. Którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. I werset 35, a z obłoku odezwał się głos, ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. Mojżesz umarł. Był martwy od 1500 lat, i nie został wskrzeszony, ale pojawił się na górze przemienienia, zachowując swoją tożsamość oraz indywidualność i rozmawiał z Jezusem, a trzej wymienieni apostołowie go widzieli. Bracie Russell, odpowiedz na pytania. Czy Mojżesz faktycznie był na tej górze? Czy apostołowie go widzieli? Czy Mojżesz rozmawiał z Jezusem? Czy Bóg faktycznie powiedział do Jezusa, ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie? Pozwólcie, że ten gentleman odpowie na te pytania. Chcę wam także powiedzieć, że nie jest to baśń, albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały, ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 16 do 18. A więc nie była to baśń, ale faktyczne pojawienie się. W drugim liście do Koryntian rozdziale 12 wersecie 14 Paweł napisał, wprawdzie ćmi się chlubić nie jest pożyteczno, jednak przyjdę do widzenia i objawienia Pańskiego. Znam człowieka w Chrystusie przed 14 laty, jeśli się to działo w ciele, nie wiem, jeśli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie, który zachwycony był aż do trzeciego nieba. A znam takiego człowieka, jeśli się to działo w ciele, jeśli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie, iż był zachwycony do raju, i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się mówić. Paweł z całą pewnością miał to doświadczenie w raju, czyli w samym niebie, w czasie, gdy myślał, że jest ukamienowany na śmierć, i w Dziejach Apostolskich rozdziale 14 wersecie 19 mówi, że został wywleczony poza miasto jako martwy. Ale był wówczas świadomy. Oto kolejny przykład. Jezus powiedział, a nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28. Tak, dzięki Bogu, mimo że ludzie mogą zabić nasze ciała, nie mogą zabić naszych dusz. W drugim liście do Koryntian rozdziale 4 wersetach od 16 do 18. Zwracam teraz waszą uwagę na zewnętrznego i wewnętrznego człowieka. Paweł powiada, dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia ode dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Zewnętrzny człowiek to ciało, jest ono widoczne, jest tymczasowe, ale ten wewnętrzny człowiek, duch, którego nie można dostrzec, nie umiera. Wiemy bowiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny w niebiesiech. 2 Koryntów rozdział 5 werset 1. Werset 4, bo którzyśmy w tym namiocie, wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. Werset 6, przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tym ciele, pielgrzymujemy od Pana. Werset 8, lecz ufamy i wolimy raczej wynieść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana. Czy może być jaśniej? Paweł naucza, że kiedy jesteśmy w domu w tym ciele, żyjemy, jesteśmy z dala od Pana, ale gdy wychodzimy z ciała, umarli, jesteśmy obecni z Panem. Proszę tego dżentelmena, by powiedział nam, co to znaczy wyjść z ciała. Kiedy duch opuszcza ciało, ciało jest umarłe i duch wraca do Boga, który go dał. Ciało jest domem, w którym duch mieszka aż zostanie od niego oddzielony. Czy odpowie on na następujące pytania? Jaka jest różnica pomiędzy aniołem a duchem, o których jest mowa w Dziejach Apostolskich rozdziale 23 wersecie 8? Czy faktycznie potrzeba ciała, duszy i ducha, by stworzyć człowieka? Czy duch był stworzony z prochu? Czy duch jest jakąkolwiek częścią człowieka? Jeśli tak, jaką częścią? Jeśli nie, to jaki pożytek mamy z ducha? Skoro duch człowieka wie, 1 Koryntów rozdział 2 werset 11, a zatem jest świadomy na tym świecie, to czy traci świadomość, kiedy powraca do Boga? Jeśli tak, dlaczego? Druga przemowa Cetrusela. Drodzy przyjaciele, nie powinniście traktować starszego White'a zbyt dosłownie. Wiecie, że stara się stworzyć argumenty. Nie zawsze jest tak uczciwy, jak uważamy, że powinien, kiedy cytuje z wykładów Pisma Świętego. To na pewno wiedzą ci, którzy czytali wykłady Pisma Świętego. Wielu tego nie uczyniło, dlatego uważamy, że uczciwą rzeczą będzie pozostawienie wam tego, byście sami to zbadali. Z przyjemnością dostarczymy kopię tego dzieła każdemu, kto chce dowiedzieć się o nim więcej. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie otrzymać tę książkę na kredyt, jeśli taką opcję wybierzecie. Odpowiadając pokrótce na wiele z jego punktów, powiedzielibyśmy, co następuje. On mówi o zmartwychwstaniu ciała. Ale Pismo Święte nie mówi o zmartwychwstaniu ciała. Dusza, która grzeszy, umrze, to dusza zgrzeszyła i została potępiona na śmierć, to duszę Chrystus wykupił. Jak mówi Pismo, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, położywszy ofiarą za grzech duszę swą, który duszę twoją wybawia od zniszczenia, Izajasza rozdział 53 wersety 12 i 10, Psalm 103 werset 4, KJV. To wasza dusza została skazana na zniszczenie, nie wasze ciało, wasze ciało i tak zmienia się co 7 lat. To nie wasze ciało zostało potępione na zniszczenie. To wasza dusza, wasze istnienie, wasze prawo do wiecznego życia zostało zaprzepaszczone, a Chrystus odkupił to dla nas wszystkich. A więc w zmartwychwstaniu nie będzie miało miejsca zmartwychwstania ciała, ale duszy, i tak mówi Pismo Święte odnośnie naszego Pana, bo nie zostawisz duszy mojej w grobie. Psalm 16 werset 10, w Hadesie w Nowym Testamencie, oraz w Szeolu w Starym Testamencie. Pamiętacie zapewne, że Piotr cytował ze Starego Testamentu, gdzie Dawid używa słowa Szeol, a Piotr, cytując to, używa słowa Hades, w naszej grece. Dusza naszego Pana nie była pozostawiona w Szeolu, nie była pozostawiona w grobie. Bóg podniósł go swoją własną mocą trzeciego dnia i dał mu ciało, jakie mu się upodobało. Nie dał mu z powrotem ciała, w którym on umarł, i nigdy nie zobaczycie Jezusa w chwale, jak oddaje to pieśń. 5 krwawych nosi ran Kalwarii jest to ślad. Arise, my soul, Charles Wesley, trzecia zwrotka, jedna z melodii pieśni Brzasku Tysiąclecia, Hymns of Dawn, numer 24. Apostoł Paweł powiada, ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. 1 Koryntów rozdział 15 werset 50. I jeśli dostaniecie się do duchowego królestwa, też nie będziecie mieli ciała i krwi. Dlatego apostoł Paweł mówi, że ponieważ ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, musimy być wszyscy przemienieni. Mówi zatem, że jeśli należymy do tych, którzy zeszli do grobu przez śmierć, musimy otrzymać ciała duchowe, musimy powstać jako istoty duchowe, a jeżeli jesteśmy tymi, którzy będą żyli i pozostaną aż do przyjścia Pana, Musimy być przemieniani z istot ziemskich w duchowe, ponieważ ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Nasz brat odniósł się do tego, jak duch wyszedł z Racheli. Wszystko dokładnie opisaliśmy w tomach wykładów Pisma Świętego. Jeśli brat White je przeczytał, wie, jak to wyjaśniliśmy. Wyszło z niej życie, to dusza żyjąca, czyli istnienie, wyszło z niej. Była umarła, ale, tłumacząc z hebrajskiego, nie można wyrazić tego dokładnie w angielskim. Gdy jej dusza odchodziła, będzie rozsądnym tłumaczeniem, jeśli rozsądnie to zinterpretujecie. Nasz brat zwraca uwagę na Pawła, który został pochwycony aż do trzeciego nieba i widział rzeczy, których nie godzi się wypowiadać. Paweł został pochwycony w duchu. Było to tak prawdziwe dla niego, że nie wiedział, czy był tam faktycznie, czy tylko w swoim umyśle. Nie wiedział, czy był tam w ciele, czy poza ciałem. Dla niego było to tak, jakby faktycznie był w tym miejscu. Został pochwycony do nieba, ale gdzie poszedł? Do trzeciego nieba. Gdzie jest trzecie niebo? Pismo Święte zwraca naszą uwagę, że są trzy niebiosa. Pierwsze było niebem pierwszej dyspensacji, które znikło w potopie. Drugim jest niebo obecnego czasu, gdzie moc i władza diabła sprawuje się nad obecnym złym światem, a trzecie niebo jest nowym niebem przyszłej dyspensacji, Królestwa Chrystusowego, tysiącletniego Królestwa. Został pochwycony do trzeciego nieba w wizji, zaprowadzony do trzeciego Królestwa, Królestwa tysiącletniego i tam zobaczył, jak rzeczy będą się mieć w wieku tysiąclecia. Podobnie jak Jan w swojej wizji dojrzał różne rzeczy przedstawione w bestiach, niewieście, aniołach i tak dalej w symbolicznej Księdze Objawienia. Wszystkie te rzeczy zobaczył w swojej wizji i podobnie pochwycony był Paweł, i mówi nam, jak to było. Nasz brat pyta, jak Mojżesz mógł być na górze przemienienia? A jaka jest to odpowiedź Pisma Świętego na to pytanie? Pismo Święte mówi, że gdy schodzili na dół z góry, Jezus przykazał im, mówiąc, nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Ewangelia Mateusza rozdział 17 werset 9. Nie było mnie tam, nie było tam też mojego brata White'a, ale Jezus, który tam był, i który wiedział, o czym mówi, stwierdził, że była to wizja. Piotr nie wiedział, ponieważ Piotr, który był w półśnie, rzekł, Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, uczynimy tu trzy namioty i tak dalej. Nie wiedząc, co mówi, jak czytamy, był zagubiony, ale Jezus, który wszystko o tym wiedział, stwierdził, że była to wizja, kolejna wizja niebiańskiego królestwa, w którym Mojżesz reprezentował jedną klasę, Eliasz inną, a sam Jezus jeszcze inną, był to obraz niebiańskiego królestwa. I Piotr odnosi się do tego w swoim liście, albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. 2 Piotra rozdział 1 wersety 16 i 18. Piotr mówi, że na świętej górze miała miejsce wizja, bez względu na to, co mówi brat White. Zwraca on naszą uwagę na wewnętrznego i zewnętrznego człowieka Pawła. Bardzo dobrze, drodzy przyjaciele. Otóż Pismo Święte ukazuje, że wszyscy, którzy należą do klasy wybranych, zostali spłodzeni z ducha, są nowymi stworzeniami i w nich rozpoczęła się nowa natura, mają zewnętrzną naturę starego człowieka, oraz mają nowego człowieka. Ale ludzkość ogólnie nie ma starego i nowego człowieka. Tylko ci, którzy zostali ponownie spłodzeni, mają starego człowieka i nowego człowieka. Jeśli jesteście chrześcijanami, spłodzonymi z Ducha Świętego, to macie starą i nową naturę, a apostoł stwierdza, że ta pierwsza niszczeje, ale jest ponownie ożywiana i wzrastacie jako nowe stworzenia w Chrystusie, chociaż umieracie jako człowiek cielesny. Apostoł Paweł całkowicie to potwierdza. Stary Paweł umierał, ale podczas gdy stare umierało, nowe stworzenie wzrastało dzień po dniu. Nasz brat zwraca uwagę na fakt, że ludzie nie mogą zabić duszy, mogą zabić nasze ciało, ale poza tym nic więcej nie mogą zrobić. Nie mogą zabić ducha. Czym jest duch? Kto ma tego ducha? Jedynymi, którzy mają tego ducha, czyli prawo do życia, są ci, którzy przyjęli Chrystusa. Jeśli chodzi o pozostałą ludzkość, nie mają oni w ogóle nic, nie mają żadnego prawa do życia. Cały świat jest już umarły, ale ci, którzy przyjęli Chrystusa, są poczytywani za mających prawo do wiecznego życia. Jezus, zwracając się do tej klasy, mówi, jeśli ktokolwiek zabiera to ziemskie życie, nie martw się tym, ja dałem ci życie wieczne. Nie obawiaj się tych, którzy zabijają ciało, bo to jedyne, co oni mogą zrobić, nie mają prawa dotknąć ducha, prawa do życia, które dał wam Bóg przez wasz związek ze mną, z życiodawcą. Nasz brat zwrócił uwagę na wyrażenie, albowiem ten syn mój umarł był, a zaś ożył. Ma to znaczenie symboliczne. W tej przypowieści, jak pamiętacie, syn został przedstawiony jako umarły dla przywilejów ojcowskiego domu. Tak samo o grzesznikach mówi się, że umarli, dokładnie tak samo grzesznicy są umarli w przewinieniach i grzechach. Nie ma wiecznego życia poza społecznością z Bogiem. Dlatego nie może nigdy być miejsca, w którym ludzie będą wiecznie torturowani, ponieważ nikt, kto nie jest w zgodzie z Bogiem, nie może mieć życia wiecznego. W tym przypadku syn był daleko, uznany za umarłego w tym sensie, że był umarły dla ojca, dla domu, dla wszystkich korzyści, jest to symboliczna sytuacja w słowie. Nasz brat lekceważy fakt, że słowa ruach w hebrajskim oraz pneuma w greckim oznaczały ducha, oraz że słowo duch jest tym samym słowem co tchnienie i wiatr. Gdziekolwiek czytacie słowo wiatr w Starym Testamencie, jest ono tym samym oryginalnym słowem w hebrajskim, które jest używane do ducha, a gdziekolwiek czytacie słowo wiatr w Nowym Testamencie, czytacie oryginalne greckie słowo również tłumaczone na duch, pneuma. Jest to bardzo nieuczciwe stwierdzenie. W wykładach Pisma Świętego pokazujemy, jak słowa te są używane. Nie mogę się w to zagłębić teraz. Jest cały rozdział w wykładach Pisma Świętego z różnymi wyjaśnieniami wersetów. Nie mam czasu, by omówić to w 2 minuty, wymagałoby to cudu. Nasz brat zwraca uwagę na bogacza i Łazarza. Będziemy rozmawiać o tym później i będziemy mieć dobrą okazję przedyskutować to, debatując na temat wiecznych mąk. Wszystko będzie w porządku z bogaczem i Łazarzem, gdy to zrozumiecie. Będziecie bardziej usatysfakcjonowani niż kiedykolwiek. Nigdy tak naprawdę tego wcześniej nie rozumieliście. Ja też nigdy nie byłem usatysfakcjonowany bogaczem i Łazarzem. Żaden teolog nie był. Będziecie usatysfakcjonowani, gdy dostrzeżecie prawdę odnośnie tego tematu. Druga odpowiedź Ellen White'a. Panie przewodniczący, panie i panowie. Nasz szanowny przewodniczący właśnie powiedział, że kiedy starszy Russell przemawia, ma to bardzo uciszający wpływ i niemalże was usypia. Nie tylko jego przemowy prawie was fizycznie uśpiły, ale jego nauka ostatecznie wprawi was w duchowy sen, jeśli za nią podążycie. Ale przewodniczący mówi, że kiedy ja przemawiam, wszyscy zdają się być pobudzeni i się rozbudzają. Czuję się bardzo zobowiązany. I mówi, że jeżeli tak będzie dalej, to jego zdaniem, nikt nie będzie wiedział, gdzie się znajduje. Jeżeli podejdziecie ze mną do Słowa Bożego, wszyscy będziecie wiedzieli, gdzie jesteście. Brat Russell powiedział, że jestem nieuczciwy, cytując z wykładów Pisma Świętego. Jeżeli nieuczciwe jest, bym ja je cytował, to nieuczciwe jest, by on je pisał, ponieważ ja zacytowałem dokładne słowa autora, i on nie może się tego w żaden sposób wyprzeć. W rzeczywistości główny nacisk jego ostatniej przemowy położony był na reklamę w celu sprzedaży jego książki. Stawiam mu wyzwanie, by podał chociaż jeden fragment wykładów Pisma Świętego, w którym błędnie zacytowałem to, co powiedział. Kłopot polega na tym, że to, co zacytowałem z jego książek, boli i jemu się to nie podoba. Ale on twierdzi, że Pismo Święte nie mówi o zmartwychwstaniu ciała. Czyżby? Czy mam przyjąć jego opinię na ten temat? Jest wspaniałym człowiekiem, ale Paweł, inny wspaniały człowiek, mówi inaczej, tak ci będzie i powstanie umarłych. Bywa, ciało, wsiane ziarno wskazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności. Bywa, o czym mówi, czyżby o ciele, wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie, bywa, co, ciało, wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 42 do 44. Jest część osób na widowni, która śmieje się, że nazywam to ciałem. Ale kiedy przeczytam następny werset, śmiech skieruje się w inną stronę. Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne. Brawa! Mówi nam także, że Chrystusowi nie oddano jego ciała. Cóż, po tym, jak Jezus Chrystus powrócił z grobu, powiedział, oglądajcie ręce moje i nogi moje, żem ci ja jest on, dotykajcie się mnie, a obaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 39. A następnie jadł, pił z nimi i miał z nimi społeczność. Spójrzmy na kolejną sprawę, ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. W 1 Koryntów rozdziale 15 wersecie 50 Paweł powiada, to jednak powiadam, bracia, iż ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą, ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności. Jeżeli zamierzał was czegoś nauczyć, to tego, że ciało i krew nie mogą wejść do Królestwa Bożego. Werset powiada, odziedziczyć i zastanawiam się, czy on nie widzi różnicy między wejścia odziedziczyć. Jaką mamy lekcję? A jawneć są uczynki ciała, które te są, cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Galatów rozdział 5 wersety od 19 do 21. Jak długo kierujemy się popędami ciała, nigdy nie odziedziczymy Królestwa Bożego, ale musimy być prowadzeni naukami boskiego wiecznego ducha, a wówczas odziedziczymy Królestwo Boże. W liście do Rzymian rozdziale 8 wersecie 11 Paweł użył silnego stwierdzenia, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was. Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka. Dlaczego czytam ten fragment? Wyłącznie dlatego, że mój szanowny oponent twierdzi, że nigdzie w Biblii nie ma mowy o wzbudzeniu naszych ciał, ale że cały czas mowa jest o wzbudzaniu naszych dusz i nic o wzbudzaniu naszych ciał. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka. Proszę bardzo, ale starszy Russell jednak twierdzi odwrotnie. Mówi, że Paweł nie widział niebios. Ja rozumiem, że widział. Raj był wtedy przeniesiony do niebios, gdzie ostatecznie będą mieszkać święci Boga. Ale on mówi, że do trzeciego nieba odnosi się do wieku tysiąclecia, oraz że Paweł nie wiedział, czy to było w ciele, czy poza ciałem. Przyjmę ten argument tylko na chwilę, dla dobra dyskusji, że to, co Paweł ujrzał w trzecim niebie, było wiekiem tysiąclecia. Iż był zachwycony do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się mówić. 2 Koryntów rozdział 12 werset 4. Rzeczy, które Paweł ujrzał, nie godzi się mówić. Starszy Russell mówi, że było to tysiąclecie. Cóż, proszę pana, twoje tysiąclecie jest niegodziwą instytucją. Teraz przemienienie. On powiedział, że to była wizja. Wiecie, że gdyby poza tym, co mówi zapis, że trzech apostołów widziało Mojżesza i Eliasza, przeanalizował on grecki leksykon Tajera, na którym polegają światowi naukowcy, nauczyłby się od doktora Tajera, że wizja oznacza coś, co widzimy. Bardzo dziękuję za to. Widziałem Cincinnati po raz pierwszy 2 dni przed rozpoczęciem dyskusji. Nigdy nie miałem wizji Cincinnati, dopóki go nie zobaczyłem. Odkąd zobaczyłem Cincinnati, mam wizję waszego wielkiego i wspaniałego miasta. I podobnie Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Mojżesza i Eliasza, a wówczas mieli wizję, doskonałe wspomnienie tego, jak oni wyglądali. I pokazałem wam w mojej poprzedniej przemowie, że nie była to baśń, lecz rzeczywistość. Następnie mówi on, że dusza była nowym życiem. Przyjmując, że jest to prawda, w Ewangelii Mateusza rozdziale 10 wersecie 28 czytamy, a nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Czy to nowe życie zostało wrzucone do piekła? Gdyby stwierdzenie mojego znakomitego oponenta było prawdziwe, a z całą pewnością nie jest, wówczas prawdą jest, że to nowe życie zostało wrzucone do piekła. Tedy odpowiedzieli Żydowie i rzekli mu, cóż nam za znak pokażesz, iż to czynisz? Odpowiedział Jezus i rzekł im, rozwalcie ten kościół, a we 3 dniach wystawię go. Rzekli tedy Żydowie, 46 lat budowano ten kościół, a ty go we 3 dniach wystawisz? Ale on mówił o kościele ciała swego, Ewangelia Jana rozdział 2 wersety od 18 do 21. Chrystus nie mógł dobrowolnie położyć swojego życia, nie będąc świadomym, i nie mógł wziąć swojego życia, nie będąc świadomym. Ale jeżeli Chrystus był umarły, ciało, duch i dusza, to jak mógł on sprawować jakąkolwiek władzę? W śmierci ciało nie ma żadnej mocy, by wykonywać jakiekolwiek czynności. Skoro więc duch jest martwy, to jak może sprawować władzę, by znowu żył? Jeśli Chrystus był całkowicie nieświadomy, przebywając w grobie, Jak naucza starszy Russell, to jak Chrystus wiedział, kiedy minęły 3 dni, które miał spędzić w grobie. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. 1 Koryntów rozdział 15 werset 22. Śmierć przyszła przez Adama. Z własnej woli sprzeciwił się Bogu, spożywając zakazany owoc, od czego mógł się powstrzymać. Zatem jeśli Chrystus w śmierci był nieświadomy, to był całkowicie pasywny, bez woli, istniał jedynie w materii, z której stworzone było jego ciało. Jeśli tak naucza mój szanowny oponent, to stanowczo twierdzę, że Chrystus nie miał mocy ponownie wziąć życia, oraz że zmartwychwstanie nie przyszło przez niego. Ale to nieprawda. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Rzymian rozdział 14 werset 9. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego tematu na kolejny wieczór pastor Russell wstał i powiedział: chciałbym powiedzieć, drodzy przyjaciele, że mój przyjaciel, pan White, skrytykował sposób pisania sprawozdań. Chciałbym powiedzieć, że na ile wiem. Starszy White, uczyniłem to jako część mojej przemowy. Miał 2 przemowy, by na to odpowiedzieć. Musi na to odpowiedzieć w swojej przemowie, żeby było to częścią zapisu tej debaty. Przewodniczący zdecydował na niekorzyść pana Russella. Odwagi. Odwagi, gdy droga zdaje się długa. Odwagi, gdy plan twój się nie uda. Odwagi, gdy ci serce pęka. Odwagi, bo Bóg po twoją rękę sięga. Odwagi, gdy cię nikt nie rozumie. Odwagi, ona zdziałać cuda umie. Odwaga diabła przegoni, odwaga troski odgoni. Odwagi, tak, to zesłał Bóg. Odwagi szukaj pośród jego słów. Odwaga, módl się, a się pojawi i do królestwa cię zaprowadzi.